Moi drodzy, w tej mojej pielgrzymce po Polsce dane mi jest dzisiaj zbliżyć się do gór, właśnie do tych Tatr, które od stuleci stanowiły granicę Polaków na południu. Była to granica najbardziej zamknięta i najbardziej obronna. Wojen tu nie prowadziliśmy. Była to równocześnie granica najbardziej otwarta i przyjazna.
Rok 1979. Nowy Targ. Fragment homilii wygłoszonej przez papieża Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.
Pragnę więc serdecznie powitać tych wszystkich naszych pobratymców od południa. Ta granica przyjazna i otwarta, nie tylko od naszych, ale od ich strony, powinna by dzisiaj sprawić, że tu są, ale nie wiem, czy są. A jak nie są, to im powiecie, jak przyjdą. Powiecie, żeśmy tutaj o nich pamiętali i wspominali i za nich się szczególnie modlili, bo są nam drodzy.
W poprzednim odcinku. Górny Śląsk, Gliwice. Przewodnik tatrzański Bernard Heryszek.
Na Słowacji nie było nic. Za medalik można było siedzieć. Przez granicę, jeżeli ktoś przynosił jakąś tam dewocjonalię, książki i tak dalej, to gdzieś 5 lat więzienia groziło. I trzeba było bardzo uważać, ostrzegali nas, słuchajcie, nie zabierajcie nic, bo może to się bardzo źle skończyć, ale jesteśmy w innym świecie, niepokorna dusza, Polak potrafi, no to jak potrafi, to jakiś to problem. Byliśmy przede wszystkim przewodnikami tatrzańskimi i Podhale dla nas to święta ziemia.
Radio Zachód przedstawia Kurierzy. Cykl dokumentalny Cezarego Galka. Część druga. Solidarność na szlaku. W poprzednim odcinku. Podhale, Zakopane. Harcmistrz, regionalista, starosta zakopiański Piotr Bąk.
Nawet dla ludzi, którzy wtedy żyli, te rzeczy nie były jakby do końca jasne, bo Kościół katolicki w Polsce istniał cały czas i nigdy nie został przez państwo podporządkowany. Zupełnie inna sytuacja była w ówczesnej Czechosłowacji. To jest rzecz niewyobrażalna, jeżeli komuś o tym się opowiada, jak wielkie były prześladowania chrześcijan. Aresztowano większość zakonników, prawie połowę księży katolickich, wszystkie zakonnice, 11 tysięcy zakonnic, skasowano zakony i zakonnice zakonników umieszczono w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych, w więzieniach. Kary, jakie otrzymywali duchowni, były wysokie. Sam fakt przynależności do Kościoła powodował oskarżenie o działalność antypaństwową, o działalność szpiegowską i księża poniżej 10 lat więzienia to były rzadkie przypadki. Więc od strony formalnej Kościół katolicki został rozbity. Ta sytuacja była niedobra. I właściwie to spowodowało, że w Czechosłowacji, a konkretnie zwłaszcza na Słowacji, pojawiło się zjawisko, którego chyba nigdzie indziej w Europie nie miało miejsca, mianowicie tajny kościół, kościół katakumb, który działał przy pomocy wypracowanych sobie metod, więc przede wszystkim zakony, bez habitów, bez klasztorów, bo klasztorów nie było, tylko w małych grupach, w prywatnych domach. prowadzili życie zakonne, prowadzili nawet instytuty naukowe tajne. Udało się włączyć do tego duże rzesze ludzi świeckich. W 1979 roku przyjechał po raz pierwszy do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II. Wtedy w Nowym Targu było pamiętne spotkanie z podhalanami, z góralami, z mieszkańcami polskich gór. I wtedy Jan Paweł II zwrócił się z takimi bardzo szczególnymi słowami w stronę Słowaków. To im powiecie, jak przyjdą, żeśmy tu o nich pamiętali i wspominali. I za nich się szczególnie modlili, bo są nam drodzy. Myślę, że wielu osobom to zwróciło uwagę na zagadnienie Słowacji, kościoła na Słowacji. My dorastając później jako harcerze, jako instruktorzy, jako arcmistrzowie, wszyscy byliśmy przewodnikami tatrzańskimi, znaliśmy Tatry, znaliśmy obie strony Tatr, znaliśmy te góry, bywaliśmy tam w miarę możliwości i bardzo szybko przekonaliśmy się, jaka jest tam sytuacja kościoła, jak jest kościół prześladowany, jak ludzie bardzo pragną symboli religijnych, literatury religijnej, czegokolwiek, co związane jest z chrześcijaństwem, z kościołem katolickim.
Słowacja, Orawa. Miejscowość Klin.
No właśnie przyjechaliśmy, trochę wieje. Ładnie położony kościół, Tatry widziane zupełnie z innej perspektywy. Jezioro Orawskie pod nami. No i tutaj jest też najwyższy na Słowacji pomnik Chrystusa.
Mieszkańcy tej wsi wybudowali pomnik 9 metrów, pięknie z widokiem na Tatry, w stronę Giewontu. Ich lokalne dzieło za swoje środki miejscowy rzeźbiarz wyrzeźbił. Tutaj proboszczem jest ksiądz doktor Stefan Mordel. W tamtych dawnych czasach, przed 90 rokiem, był proboszczem parafii Wysokie Tatry, obejmującej Stary Smokowiec, Tatrzańską Łomnicę, Szczypskie Jezioro i inne podtatrzańskie miejscowości. Był odbiorcą literatury, kaset, wideo, które dostarczaliśmy z Polski dla kościoła podziemnego. Twórczo je przepracowywał, dorabiał dubbing do tych kaset razem z księdzem proboszczem ze Zdziaru. No, wielki nasz przyjaciel, przyjaciel Polski. Dawno nie widzieliśmy się, zmienił parafię od tego czasu.
No widzę, że jest pan przygotowany. To co
tak,
my tu mamy?
W międzyczasie napisaliśmy taką książeczkę Zakopiańskie harcerstwo na szlaku niepodległości, która opisuje nasze perypetie z młodości, między innymi tą harcerską służbę. Tutaj na fotografii właśnie ksiądz proboszcz Mordel.
Ciekawe, jak teraz będzie wyglądał.
A też wziąłem taki album Sursum Corda.
Tak, Jan Paweł
II. To jest historia przyjazdu Jana Pawła II pod Tatry, zabiegów o to. Słowacja odgrywała w tym ważną rolę. A później te nasze wydarzenia były inspiracją. Ksiądz Mordel budował nowy kościół w Starym Smokowcu i właśnie inspirował się kościołami zakopiańskimi. A decyzja o tym, aby w Smokowcu budować nowy kościół, zapadła wśród parafian właśnie w Tatrach, na Wiktorówkach, w sanktuarium Matki Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Tam się spotkali podczas pielgrzymki na wspólnej mszy świętej i podjęli tą decyzję.
No to już taka szflaszka?
No, zwyczajowo kompocik, a to jest kołaczik, czyli placek, który upiekła żona.
O, pięknie
pan farar nas widział.
Chodźcie dalej, no chodźcie dalej.
To jest pan redaktor. Co za regalek.
No, nie przez z mikrofonem.
Tak, tak, tak.
Zasługa pana redaktora, że tu jeszcze nie, bo bym do Klina nie dotarł.
Ile lat się nie widzieliście?
No, z 10, nie?
10 lat?
Może więcej, bo zdaje 15.
Ksiądz Stefan Mordel.
Czyli to dzięki nagraniu właściwie się spotykacie.
Tak. Cały czas myślę, bo najpierw nie wiedziałem, gdzieście poszedł z tych wysokich. No. Ale internet funguje.
Funguje, że naszedł w tym klinie.
No i to tak, że nieraz się jedzie, bo się na żywiec jedzie, no ale zawsze ten czas, nie?
No proszę bardzo, poczcie dalej.
Tak?
No prawda, tak. To jest parafia.
Prowadźcie nas tu.
No nie, panie. Proszę bardzo. Po schu.
Dobrze, może pierwsze, bo z mikrofonem.
Jak one widzisz? Wpłynę do prawa.
Ekstra. Jak jest kuchnia, bo tu marzelka kołacik jakiś urobiła.
No takie to robisz się na to. Tak. No co ty, no gościny robisz teraz?
A tu mamy jeszcze książki. Jedna to jest
cała historia pod Tatrami.
Pod Tatrami, jako Jan Paweł II.
No a tu jest o skautach, nie wiem, to chyba do was nie posłałem.
Aha. Hej, hej, hej.
No i tak.
Hej, to nie mam tego hej.
Chcę mu ukazać, że tu pan farar Wysokie Tatry.
Ale joj, no tak tutaj było.
No trochę młodsze to było.
Tak, młodsze wieżerowe, to było bardzo, to 20 lat, no to więcej, no, 30 lat. Na tych przemianach, jakie komunizmu spadło.
No bo to jeszcze za komunizmu.
No, tak to
na dole, na dole w Smokowcu,
hej,
tam.
Tak, tak, hej.
Na przed wejściem
i
na balkon.
Skauci, no tak to nie widział takie rzeczy jeszcze ani. No. No pięknie, bardzo
no to
pięknie.
Historia o skautach, ale się tam też są.
No proszę bardzo, poszedźcie.
Proszę, damy.
U nas tego nie znają
ludzie. Bo to był krząski z Rzyma, co w Rzymie tu
odczyny. Święty Ustaw świętego Cyryla i Metodego. No.
A tym ciężko było tu doprowadzić, tak to już lepsze.
No, ale czemu były potrzebne książki, czemu bo tak u nas mówi. Ludzie nie wiedzą, a to po coś się nosili książki, to oni se nie mogli sami zrobić książek tu?
No prawie. No. Nie było. Nie.
Jak to wyglądało za komunizmu?
Nie drukowali nic takie, to było wszystko pod cenzurą. Po wojnie komuniści nie chcieli wiary, ale ci chcieli ateizmu. No, wszystkimi możnymi tymi sposobami przetlaczali z ateizmu. No a wierzący potrzebowali krząski, na przykład te modlące krząski, śpiewni katolickie, nie było można dostać, to wydrukowali, to było jasne, tak tajnie krząsk komu wczoł to dał, tak nie było krząsek, to było bardzo, bardzo wiele. To mój dziadek jest, co wiem, co pamiętam se, nieboszczyk, tak on oprawował stare krząski, kupował skórę, wiązał, a oprawował. Także co stary urobił nowe, tak ludzie tak bardzo cenili te krząski, że oni się to dali oprawować, aby mieli. Bo
a
nie
te
było.
Stare książki? One były jeszcze przedwojenne, tak?
No przedwojenne, tak, jestem natłoczony przedwojenne, a po wojnie tłoczyli jeszcze w 52. W 50. już to było gorzej, przyszła bardzo wielka cenzura, a już nie puścili nic, puścili tylko co u nich chcieli.
Ksiądz jest synem tej ziemi, tak można powiedzieć, tak, bo tu tak, urodzony, w okolicy, tak?
Tak, no tak jest to, tu blisko, hej, teraz w Klinie byłem jak 35 lat, byłem w Tatrach, we Wysokich Tatrach, to taki inny troszkę kraj, spisz.
I wrócił ksiądz na...
Wrócił, tak, bo tam jak większą połówkę życia przeżył w Tatrach.
Ludzie chcieli mieć dostęp do tej literatury.
Potem było tylko wychodziło, co oni dowolili. To był duchowny pastier, to było przeksiędzów, potem katolickie nowiny, jako ze ludzi, no, ale to było bardzo wielka cenzura. No a tam byli ci księdzowie, co tak współpracowali, tak zwani własnieniecki, jako że patriotyczny, taki księdzowie, tak ci tam mogli, ale inaczej.
Tylko czyli to byli księdzowie. Właściwie księża, którzy się sprzedali, tak, komunistom.
No, jako ku przykładu powiem, 30 lat mielkie mnie przełożyli do Wysokich Tatier, jako za sprawcę, a parafię.
Wytłumaczmy.
Proboszcza.
Będziemy tłumaczyć trochę.
Jako administratora parafii.
O właśnie. Aha.
Tak, hej. Oni jakoś ratali z tym, żeby ty schodził na te mierowe, na te własnieckie albo patriotyczne takie te spotkania, tak, żeby... No ale o tam nie chodziło, bo to było w Tatrach. To chodzili ci krzyżowi, ale z całej Republiki, z Czech, z Morawy i ze Słowacji do Tatr, w Dolną Smokowcy byli te
odpoczynek przyjeżdżali z całej Czechosłowacji duchowni. Do Wysokich Tatr i to no. Byli ci zaangażowani Pacem Interis.
No tak, tak, Pacem Interis to było, to ten cyklik Jana Pawła II tak położyli na swoją organizacje. No a przeszedł jeden rok, a ja nie stał ku nim. No i potem po roku mi waży ten sekretar i powiedział mi, że no księże, albo będziecie chodzić na te spotkania, na te schodze, albo pojedziecie z Tatr.
Przy każdej diecezji, ale i przy parafii był taki cywilny sekretarz przez władzę,
który
zatwierdzał wszelkie działania, że na przykład konspekt trzeba było kazanie, jak mówił duchowny.
To była cenzura, cywilny. Prawda? To był komunista, musiał być komunista, a on jako wszystko kontrolował. Czyli, kiedy księdzowie mieli spotkanie, tak mu to musiał dowolić. Kiedy mieli księdzowie iść na spowiadanie, albo odpust, sławność, tak wszystko to musiał dowolić. To było takie cenzurowane. Musieli, bez niego nic się nie dało robić.
Tajemnica spowiedzi była zachowana?
To było zachowane, to było zachowane.
No, ale z tego co wiem...
Ale tajomnik to jest sekretarz.
Jeżeli była pielgrzymka do Lewoczy, to z tego co mi mówił ksiądz proboszcz Długosz, no to ustalali ile z punktów spowiedzi może być dla pielgrzymów, ilu księży może spowiadać. Oczywiście konspekt kazania do zatwierdzenia i to wszystko było pod ścisłą kontrolą.
Pod kontrolą.
I tutaj księdzu Stefanowi grozili, że jeżeli nie przystąpi do tego ruchu tych księży zaangażowanych, tam patriotów, pacem interis tak zwane, to go odsunął z Wysokich Tatr, no bo oni go po to tutaj wprowadzili, żeby prowadził taką robotę. Tak.
I co ksiądz powiedział?
Od rana do wieczora jako pies z przebitą nogą. No i że to mi dobrze będzie, będę miał więcej pokoja.
Ksiądz proboszcz powiedział im, że ma tyle roboty, że nie ma czasu i że goni jak pies z przebitą nogą i musi zabiegać o sprawy parafii, o sprawy wiernych i że w sumie jakby go oddali z Wysokich Tatr, to jemu lepiej, bo będzie miał święty spokój.
No i co, oddalili?
Nie oddalili, nie dali mnie tak. Nie dali mnie chcieli, bo tam było dużo roboty. 30 kilometrów między Sztyrskim Plesem a Tatranską Lomnicą. Cztery kościoły. Starać się o te kościoły, oprawować ich. No a tam o to nikt nie upierał, żeby z takich tych miarowych księdzów, bo chciał, że ma większe precedencje, żeby... Nie, nie było takie.
Księża miarowi to jacy?
No
to...
Ruch pokojowy.
U was było paras.
Zakopane. Działacze podhalańskiej Solidarności.
Trzech panów spotyka się w mieszkaniu konspiracyjnym. Czy tak podobnie wyglądały wasze spotkania przed laty?
Takie spotkania też miały miejsce, ale o tych spotkaniach, o których chcemy mówić, troszeczkę inaczej wyglądały.
Krzysztof Owczarek.
I bardziej związały się z terenem.
Kogoś tu brakuje w tym gronie?
Dziśka Ignacoka i Jaśka Stramy.
Krzysztof Wojtecki.
Dzisiaj Ignacok był nieoficjalnym szefem grupy, bo on pochodził tu z kościoła i do niego się ksiądz zwrócił i on to zaczął organizować. W grupie już był na pewno Zdzisiek i Jasiek, kiedy Zdzisiek się zwrócił do mnie. Co było trzeba, to się robiło w tym okresie.
Zdzisiek był moim sąsiadem. Mieszkał w domu bezpośrednio sąsiadującym z naszym domem i również spotkaliśmy się w Załężu. On jako taksówkarz, a ja jako pracownik Nowotarskiej Zakładu Przemysłu Skórzanego. Zostaliśmy internowani.
Ja nie byłem internowany.
Paweł Elantkowski.
Natomiast na samym wstępie Zdzisiek przyjechał ze Stramą do mnie i tak jeden nic nie mówił, drugi nic się nie odzywał. Wreszcie Zdzisiek, mamy tu sprawę do ciebie. Mówię, no o co chodzi, siadajcie, bo przyjeżdżali do mnie często na kawę, bo ja miałem zakład przy samej drodze Kuśnierskiej. I wtedy Zdzisiek wyskoczył. Ty, słuchaj, jest robota. No to przecież ja zawsze byłem chętny, ale nie tym razem granica. Pisze się na to? Mówię, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Mówię, tylko musicie mi naświetlić, o co chodzi. Dopiero mnie później powiedzieli, że chodzi o przerzuty książek i indywidualnych tam związanych z religią i różańcy i katechizmy i po słowacku napisane na stronę słowacką na Grześniu. Ucieszyłem się, bo cokolwiek się działo przeciwko komunie, to ja byłem zawsze pierwszy. Uważałem, że to będzie dobre. Tam nie chodziło wcale o ktoś z kościoła mnie namawiał czy coś, tylko wszyscy byliśmy ludźmi Solidarności.
Wiedzieliśmy, że jest kościół podziemny, że oni nie mają możliwości działania oficjalnie, no i że trzeba im pomóc.
I dla mnie to było naturalne. Później po wyjściu z Załęża sprowadzałem literaturę z Warszawy głównie, ale z Krakowa też. Trzynastka słynna była w Krakowie, takie liberalne pismo. W każdym razie cały przekrój pism, które ukazywały się w podziemiu, był rozprowadzany na Podhale. I tutaj do mnie też wpadł Zdzichu i też tą kwestię zaproponował, mimo że byliśmy w tej samej parafii, na Chramcówka, w parafii Miłosierdzia Bożego. Dla mnie to była taka, bym powiedział, rozrywka, bo to dość sporadycznie się odbywało. My robiliśmy wycieczkę w góry. Z przyjemnością się podjąłem z kolegami razem.
Czy pamiętacie swoją pierwszą akcję?
Daty nie pamiętam dokładnie, ale po prostu Zdzisiek dał mi znać, przyszedł, bo to się nie załatwiało przez telefony, tylko osobiście. Zdzisiek przyszedł, mówi, Krzysiek, w sobotę byśmy poszli. Ja mówię, dobrze, ale mógłbyś przyjść do mnie? Dobra. Wcześniej, to znaczy w piątek. No przyszedłem do niego, no bo tam żeśmy pakowali książki, bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałem skąd brał, ale on przywoził z kościoła, z Chramcówek tutaj.
Podobnie było i w moim przypadku, że poprzez tutaj ogrodzenie przejmowałem plecak. Następnego dnia rano w sobotę jechaliśmy taksówką do Doliny Chochołowskiej. Ten parking był znacznie dalej niż obecnie.
Taksówka była Zdzisława, tak?
120 boczny, Zakopane.
I Wołga 55.
Ja się Strama. No.
Ale jeszcze na pierwszym wejściu był z nami ten Józek z Zezębu.
Był.
Co nas właśnie wyprowadził, bośmy nie wiedzieli, no, z kim się tam spotkać. A on z nim już miał kontakt. On nam pokazał drogę i od tej pory już więcej razy go nie było.
Thank you.
raz pierwszy ksiądz się dowiedział, że jest możliwość taka, aby z Polski te materiały do was przyszły.
Odbierze lekszył od księdzów, w żdiaru, wzoru był Ludol Szlepecki. Taki cichy chłopak, taki niepadny, ale tak miał.
Ksiądz?
Ksiądz to był, hej, taki szemna. A on był na, to praktycznie blisko granicy. A tak miał pierwsze tam te spotkanie. No a tak to poprzenieszyli mu chłopcy, tam w tych Tatrach szeli, jakie chłodniczki są, jako te drugi.
Paszeraczki.
No takie chłodniczki, hej. No tak mu tak donieśli.
Dowiedział się od księdza Szlepeckiego ze Zdziaru, nie tylko chodziło o literaturę, ale właśnie o kasety wideo, które były donoszone z Polski przez nas i dubbing dorabialiście słowacki do nich i powielali to.
A co jest to, hej.
Czyli praktycznie musieliście mieć takie studio, tak, w którym można by było
no studio
to
było
tłumaczyć.
Na kolanie. Bo taki przypadek był mój przyjaciel, ten Jan Maga, on był taki bardzo ciekawy, inteligentny, tak jak po niemiecku wiedział. No a przyszli z telewizji Bratysławy. On im puścił, przegrał im tego filmu Franciszka Asyskiego, jako ten zaczątek tego filmu. A on powiedział, a to macie dubowane? To macie dubowane? No ze hej. Na gdzie wam to dubowali? A to tak, no, u nas na kolanie. O studio Koliba w Bratysławie. A oni nie rozumieli, powiedział, na Kolibie? A kogo macie na Kolibie? Nie, na kolanie. To na kolanie było tak, ale było bardzo wielko, specjalnie ciekawość do tego. Pierwszy film, co widział, tak jako żywy film, to było Pater Pio. Widzieć człowieka, co ma rany przebite, runki przebite.
Stygmaty, tak.
Te stygmaty, no prawie te stygmaty, a widzieć go, jak on służy mszy, jak troszeczkę, to wszędzie mnie strasznie było dalej. To jako kiedy tam był, jako kiedy był szniem. No a trzy razy go pożerał, trzy razy mnie tak napełniało takie szczęście, takie coś. To jest tu istota, pożerz na niego, a wiesz, że Bóg jest twój. Tak bardzo mnie to tak osłowiło. No i powiedział, jak sobie, kiedy to mnie telu daje, no tak to muszę przelożyć. A ludziom to, aby to przetłumaczyć. No tak to przetłumaczył, nagrał sobie to na magnetofonową paskę, a z magnetofonu sobie zapił, puścił, napisał na stroju, zase zapał, tak, a puścił. A tak to przelożył cały film. No potem że trzeba to nagwarzyć. Nagwarzył to tak, że miał mikrofon, a magnetofon. A puścił sobie telewizor. Tak z telewizora poczuł, jak ten tam gwarzył, a wtedy komentator, jak gwarzył, tak ja też gwarzył. My się nazwali, że SND, że po słowenski, słowenski naiwny dubbing.
Tak, słowacki naiwny dubbing, no? Tak, to fajna nazwa.
No to trzeba było czasu tam przesiedzieć. A to trzeba było coś tak jako śpiewać, a tak krzyczeć, a to ja się tak snażył, na podobnie syczku, aż go przylepić jako kopia tego głosu.
A, no, czyli też i śpiewał, tak? Śpiewał?
Nie. No i śpiewał.
A? Po słowacku?
No, po słowacku, tak to było, tak? Coś tak takie było, to było tak jako komedia. No tak, my robili tak około 40 filmów.
No, sporo.
To było dużo roboty, 10 lat z tym roku.
Sobie pamiętacie, jeszcze Kosodrzewina była, więc to nikt nie widział, bo to był czy ten plecak, czy one były identyczne.
Niżej, oni siedzieli w kosówce, po prawej stronie, raczej na dłoni, po prawej stronie od szlaku. I tam żeśmy wchodzili w tą kosówkę i tam się zamieniało plecami.
My po prawej stronie od szlaku, no. A oni po lewej od swojego, no. Bo tam były dwa, po ich stronie był też inny szlak.
No. Czyli każdy był na swoim szlaku, tak? De facto.
No tak.
Oficjalnie.
Oficjalnie tak. Każdy.
A kosówka nas łączyła.
No. Jednego razu Dzisiu mój idź pierwszy, poleciałem na dół i zagadałem się z tą panną, która później została zakonnicą.
No, ale ładna dziewczyna.
No to jak tak. On gadał z nią, że zakonnicą została?
No ja lubię czasami coś pożartować, głupio pogadać i po prostu troszkę się spóźniłem z powrotem.
A on został kościelny.
Z powrotem.
Na pamiątkę tego.
Wracając do słupka granicznego z powrotem, Dzisiek mnie tak pierwszy mówi, ty, no. Za długo ci tam zeszło. Myślę, że cię już złapali. No tak, no ale mówię, przepraszam, bo tak i tak było. I no tam później kilku zostało, dwóch takich było blondynów. Któryś z nich był zatrzymany?
Ja miałem wtedy w 88, to ja miałem, no 50 lat.
No, ja miałem 35.
Ja też miałem przecież wtedy syna Paweł był przecież mamy, to co przynosili Słowacy, te cukierki, czekoladki, to dla mnie zawsze krupice przynosili, bo wiedzieli, że mam małe dziecko.
Krupice, czyli kaszkę?
Kaszka taka była, no.
Poza tym oni zawsze przynosili coś do jedzenia. W tych plecakach żeśmy mieli coś do jedzenia.
Czasami była też kawałek kiełbaski.
Jeżeli były kanapki i ten, no to było po to, żeby to zjeść.
No, czyli tak jak krwiodawcy, oddają krew, dostają czekoladę.
No, choćby tak.
No, możemy tak to podsumować.
Później miał fuchę, to miał Zdzisiek fuchę, bo jak były 3 czekoladki, to dzielił równo z scyzorykiem dla wszystkich jednakowo.
Tajna policja, co była? SztB. Tak my na wysłuchanie wolali, że wykradli księdza, że co o tym wiem, a tak nie chcę czegoś.
Wykradli, czyli co?
Okradli. Tak przyszło dużo tych policjantów, takich, co kontrolowali. No a on miał, puszczał taki długi łabrus, a pod stolem to miał naukładane aż do wierchu te książki, co te literatury, co donieśli. A ci siedział, kontrolowali, siedział przy tym stole, a tam nie pożerali, za to uchronił, bo był wielki problem.
Naprawdę okradli tego księdza? Jak to było?
No myślę, że go naprawdę okradli. Wybili okno i złamali i coś mu tam pobrali.
A to nie była prowokacja jakaś tam?
To nie wiem.
Nie znaleźli, bo okazało się, że siedzieli przy stole, pod którym był...
Czyli nie szukali
cała literatura,
tego.
A oni robili rewizję w całej plebanii i tam nic nie znaleźli.
No to ciekawa sprawa.
Także to tak było. No a potem z panem Bąkiem jeszcze spotkali.
Myśmy byli ze skautami na świętej mszy Łomnicy Tarczańskiej.
Tak,
i mieliśmy pełne plecaki książek jeszcze, któryśmy nie rozdali.
Aha.
A od dawna chodziliśmy i słuchali kazań, bo ksiądz Sztefan jest docentem teologii i te kazania od młodości miał na bardzo wysokim poziomie i wszystkim polecaliśmy słuchać kazaniem mszy święty. Dobrze mu z oczu patrzyło, a też wiedzieliśmy od ojca Leonarda, który do księdza Ludewita Ślepeckiego pierwszy tam posyłał książki, że to jest pewna sprawa. No i poszliśmy wtedy do zakrystii.
Jak to już pamiętam teraz.
I nawet ksiądz Stefan zawołał ministrantów, żeby nikomu nie mówili, że tu skauci byli, bo myśmy byli umundurowani w mundurach harcerskich.
Hej, to było,
no, i że coś my przynosili, żeby o tym nie mówić.
A potem jeszcze te książki mi niechali. Tak, potem jeszcze niechali i o to mógł zaraz po swoim takim przyjaciom porozdawać. Ale potem od razu adresy my mu podawali.
Ja tu mam te adresy, waszą ręką pisane.
No to na Hozaję to tak. No tu na je. Jan Maga, ten już zmarł w Batyzowcach, temu mu dali.
Nie potem wszystkie są od was.
Rastisław Kanik,
Stanisław Kanik,
Szuniawa. Hej, no tak to tu moje pismo.
No, to
potem moje tam pismo. Potem tam jeszcze tak my do Litomyśli.
To była siostra Palotynka, która pochodziła z Wisolajów.
Tak.
Myśmy do niej chodzili na pocztę w Smokowcu, posyłali bardzo dużo książek. To takie różne potem, osoby tak, z Różomberku.
Dorota Szymalczykowa, rewolucjonarzy z Różomberku. No, mój przyjaciel Frankowski. Hej.
Żyje jeszcze?
Tysbolt, hej, ten żyje, hej, on tam żyje. On je teraz już na dochodku je tam akurat na emeryturę. A Tomań, Maciejowca, Józef Tomań, hej. Maria Ratykowa z Różomberka.
Tak.
No to miałem, to potem od
księdza Ślepeckiego. To taka była ciekawa historia, bo to byli ludzie, którzy, na przykład Wincent Zoriczak, Stefan Blaszczak, kilka osób miało takie same imiona i nazwiska w dziarze i oni się zgodzili, żeby do nich wysyłać, ale bez adresu. Raz trafiło do jednego, raz do drugiego.
Potem Józef Jarab, mamy adresę, on był Spiszskim Bistrem wtedy. Józef Frielich, tutaj mamy jeszcze Mojżesz, Waliptowski Mikulasz, Karachowa. A wiem, że my jeszcze tam jeszcze dali takie.
Więcej było.
Jeszcze więcej teatry, bo tam była jeszcze Szoltesowa rodzina ze Smokowca.
Tak.
Tym dostali. A oni się potem kebali, te książki z tych nie będą prześladować, ale przeszło to dobrze.
To ile takich osób było mniej więcej, do których ksiądz kierował tą literaturę?
No tak tam do Tater przychodziło dużo ludzi. Jak się tak spotkał z niech, tak im krząskę dola, tak to co nie poznam wszystkich, bo tam już dużo ludzi zbiegało.
No. W Wysokich Tatrach z całej Słowacji goście, osoby duchowne, osoby świeckie, które jeżeli chodziły do kościoła, budziły zaufanie, no to można im było dać do poczytania.
Ale to było ryzyko, tak? No bo ktoś mógł zapytać, skąd ksiądz ma tą literaturę?
No tak było ryzyko, no bo ryzyko było synchronizować filmy, dubować, to było też ryzyko. Jak chodził do Erfurtu, do seminarium na fakultę teologiczną, tak miał taki kontakt z tymi Niemcami też, no i tam się przeszedł literaturę, dołożył, tak z niemiecka, no a oni mieli jasy, czy komuniści mieli jasy takie podejrzenie o mnie, ze spojka między tajną cyrką, a to, że jako, że to, no a oni strasznie pięknie są mną.
Między tajnym kościołem, a tym, który istniał formalnie.
Tak, rozumiem.
No, a na jednej konferencji, bo telefonował z rektorem, Belegus jako nieprzyjacielska osoba, bo jestem nieprzyjaciel.
Przetłumaczę.
Ksiądz jeździł do Erfurtu w Niemieckiej Republice, wtedy demokratycznej, na konferencję teologiczną.
Znamy go na konferencję.
I przed wyjazdem go traktowali, no tak bardzo dobrze, że no jedzie do NRD, do zaprzyjaźnionego kraju, no tak, socjalistycznego, wszystko pięknie i tak dalej, no a po powrocie była inna mowa, dwugodzinny przegląd, ekstra bagażu i ścisła rewizja.
No, grom na organie, mam to takie hobby, no a nakupię sobie noty, takie na organ.
Noty,
hej. No a wszystko mi wzięli, co było wydrukowane, wszystko mi wzięli, jeszcze te noty mi pobrali. Co to mi robicie? Ja będę z wami dyskutował, co się do tego mierzacie.
W notach można było zaszyfrować.
No, może myśleli, że na przykład no, jakiś utwór Bacha to jest właśnie przekaz, tak?
No nie wiem, za co, może być takie, bo wszystko brali na ekspertyzę, wszystko to biorą na ekspertyzę.
To była już wpadka moja jeździszka. I właściwie przez głupotę, a właściwie
euforia. To było na samym końcu, tak?
No to było na samym końcu. Zwycięstwo w wyborach, to wszystko. No i pierwszy raz poszliśmy na Grzesia.
Podkreślamy, po wyborach w czerwcu 1989 roku.
Czyli przynajmniej coś formalnie się w Polsce zmieniło, tak?
No i człowiek już był taki na luzie. No i tam była taka grupa Słowaków i podszedł jeden z nich. Co tam u was? A myśmy mu zaśpiewali, nie chcemy komuny, nie chcemy już. A okazało się, że to była szkoła milicji granicznej. Oni poszli sobie na dół, bo on szybko wołał, pany idziemy, idziemy, obiad, obiad. Na następną sobotę idziemy, strasznie pusto na szlaku. To już nas trochę zastanawiało. I była nas mała grupa, była nas wtedy tylko czterech. Michał Gościej i był...
A Reda Władek, jego syn był.
No jego syn, bo jego Władek syn z nami chodził. Władek nie chodził, tylko jego syn. I on był. Myśmy się zorientowali, bo zobaczyliśmy, że ten facet, z któremu żeśmy zaśpiewali, to jest, jak żeśmy wyszli na Grzesia. No to ze Zdziszkiem, my siedzimy, niech tamci załatwią. A oni znali nas, tamtych nie. Tamci przekazali, no to potem myśmy poszli. Wracaliśmy, no to ten nam przeciął drogę. Ten milicjant, filant inaczej, no i tam nas zatrzymał.
A ten Słowak, tak?
Ten Słowak, tak. Kto i co, no dowody my mu pokazali, co tu robicie, o co chodzi, co je, tego. To nie taki plecak, jak to nie taki, taki sam. Co tu robicie, no jesteśmy ekolodzy, puścił nas. Widocznie ten z Grzesia poleciał za Słowakami, bo za chwileczkę biegiem za nimi, stoicie pani, stoicie pani, stoicie. Z pistoletem na wierzchu. Potem szedł obok nas, Zdzisiek się kijem podpierał. Tam, gdzieśmy zawsze przy krzyżu się modlili chwilę. Na takim drzewie był krzyż.
Było takich dwóch młodych chłopaków, studentów.
Oni tam czekali. Ja się chwileczkę zatrzymałem, Zdzisiek szedł na dół, obrócił się i woła mnie szybko. No to obróciłem się, patrzę, jest. Poszedłem za Zdziskiem, a oni patrzyli, widzieli, że nas zatrzymał. Myśmy poszli, a oni potem szybko przelecieli, no i zlecieli do Zakopanego. Już informacja była w Zakopanem, że nas zdjęli. Prowadził nas do schroniska. Tak na dobrą sprawę, jakby mu tym kijem przyłożył dzisiaj, kto by spadł.
Dobrze się tak skończył.
No, ale nic, bo szliśmy spokojnie z nim. I zeszliśmy do schroniska, siedzieliśmy w holu. A jak już nas prowadził na dół, to już szło dużo ludzi do góry, bo w schronisku okazało się, zatrzymali, że jest akcja w górach. Wzięli nas do samochodu, no i jedziemy. No, filanc też jechał z nimi i nagle samochód wysiadł. Co się dzieje tego? Patrzą, no nie chcę jechać. Ściągnęli gazika i zaczepili i ciągną. Ja przypuszczam, że chodziło o danie czasu tym, co polecieli do Zakopanego. W opiści nasi bo oni tam chyba za bardzo w zgodzie nie żyli między sobą.
A to ci Wopiści nasi i tamci z tego Filandzu, tak?
Tamten był jeden, ten co nas sprowadził, no i przyjechał Wop po nas, no bo on musiał nas przekazać. I pojechał z nami na strażnicę do Witowa. Jak żeśmy już dojeżdżali do ulicy, to nagle samochód zapalił. Zawieźli nas tam, nas posadzili w takim pomieszczeniu, przy takim podobnym dużym stole jak tu. No i za chwilę przyszedł jeden, wszedł, szepnął mu na ucho, że tam ma iść i sam usiadł i pilnował nas. Za chwileczkę tamten wrócił i mówi, panowie, może herbatki, może tego, bo już się dowiedzieli, że to były wydawnictwa religijne. No tak. I zupełnie się zmieniła sytuacja. Potem rano jeszcze odmówiliśmy dania odcisków palców, zdjęcia nam zrobili, no nie udało się, ale nie wzięli nam odcisków palców. Finał był, że umorzyli sprawę.
Tutaj jest taka rzecz charakterystyczna, że mamy po 89 roku i te instytucje państwa ówczesnego jeszcze nie wiedziały, co to będzie dalej. No bo generał Kiszczak jeszcze śmiało rządził, dawny szef WSI, był panem ministrem, wicepremierem i to się przekładało właśnie na działanie policji, na działanie wojska, tak próbkowali, tak nie chcieli postępować tak, jak to się działo jeszcze przed 89 roku, ale nie byli pewni, czy właśnie ich szefowie nie będą ich, że tak powiem, gonić za złe zachowanie.
Którzy byli na tej pierwszej linii, tak jak ksiądz, czyli odbierali to, dawali adresy i tak dalej. Ilu było takich duchownych?
Por dziesiątek było urcyczy, no.
Czy ta świadomość, że tam w Polsce komuś zależy na tym, żeby tutaj u was się to wszystko zmieniło, no, to było też ważne?
No kościół jest jeden. Bracia się pomagają nawzajem.
Czy nie było żadnej wpadki?
Praktycznie takich sytuacji, żeby wpadli w trakcie przenoszenia, nie było. Ksiądz proboszcz wie, że mieli przygotowane trasy, wiedzieli, którędy przechodzić. Tak. I te miejsca były jak gdyby bezpieczne. Oczywiście dzisiaj wiemy, dlaczego tak było. Szefem sztabu Śląskiej Brygady WOP w Gliwicach był pułkownik Czesław Ferenc, który współpracował z całą naszą grupą i on dawał informacje którędy prywatne. Można bezpiecznie przechodzić prywatne. I jak gdyby uczył, szkolił Kazimierza Gajosa, który nad tym wszystkim panował.
Tak, sławny Kazik Ciupaska.
Kazik Ciupaska, on go szkolił, jak to robić.
Ja nie wiem,
i ci później wykonawcy byli przez to dużo bardziej bezpieczni, chociaż nikt tak naprawdę no, nie wie, jak to było w konkretnych przypadkach. To na był ruch społeczny zdecentralizowany.
Tak,
więc
tak. Nie wiedział, że
to
pomaga.
Nie wiedział, że to, to piękne.
Także było, z naszej strony było bezpiecznie. Dużo trudniejsza
było,
sytuacja
u nas na tej stronie, na tej posłonej stronie, tam to nie było tego.
Tutaj nie było i ochrony, no, a kary i prawo było bezwzględne.
Czy na Słowacji coś w ogóle wiadomo? Ludzie wiedzą coś o tym?
Ci starsi wiedzą, ludzie się w zasadzie nie zaujmają, bo ludzie o tym nic nie wiedzą, ani nie chcą wiedzieć, bo ich to nie zaujmą, co to jest. To jest całkiem inna doba, całkiem inna.
Czyli co, te historie są już właściwie tylko dla historyków dla, ważne?
Tak, tak byśmy powiedzieli.
I dla was, tak też?
Tak, no. Dla nas, takich seniorów, co już my idziemy już na końcu drugi. No, bo są ludzie dziś przesyceni. A i książkami.
Ale zostały wam przyjaźnie, no wasza przyjaźń na przykład. No tak, tutaj z panem Piotrem.
Z tego. No też się bardzo cieszę z tego i u naszych warzyw stara laska nie rdzawieje.
Miłość, stara miłość nie rdzawieje, tak.
No cóż, ja myślę, że to był jakiś tam fragment naszego życia w młodszym czasie. Wtedy to był taki rodzaj służby, że chrześcijanie w kraju, gdzie mieli więcej wolności, więcej możliwości, mogli coś pomóc chrześcijanom, z drugiej strony Tatr, w sumie naszym braciom Słowakom. No i co tam potrafiliśmy, staraliśmy się zrobić. Nie było to może nic wielkiego, ale jakieś znaczenie miało, co ksiądz Stefan przecież potwierdza, skoro te książki, te kasety przenoszone wpływały na ludzkie myślenie, pozwalały im oderwać się od tego świata, tam kreowanego świata komunistycznego, ateistycznego. No i to na pewno jakieś pokolenie ludzi na tym wyrosło i stąd później to odrodzenie religijne, które przecież na Słowacji było, no miało jakieś podstawy. To nie było, że dopiero jak skończył się komunizm, to coś zaczęto robić, bo ta praca była wykonana wcześniej i być może dzisiaj Kościół na Słowacji być może Słowacja byłaby w innym miejscu, no, gdyby nie to.
Bo przecież ci ludzie, którzy oglądali te kasety, którzy czytali te książki, oni później byli w życiu publicznym, w zawodowym, w kościele.
Interesowało to bardzo dużo ludzi, gdy oni po parach albo po uradach, tak w nocy pożerali te filmy.
To jest coś takiego, że był to też owoc zakazany. I każdy zakazany owoc dla młodych ludzi jest atrakcyjny.
No tak, ale
on
też powie wolności.
Utrwala
ale
się.
Powie wolności również. Wydawnictwo Cyryla i Metodego w Watykanie, które produkowało większość tych rzeczy, ono było bardzo mocno przez papieża Polaka wspierane. Czuliście to, że papież chce, żeby tutaj właśnie u was odrodziło się to wszystko?
No prawda. On podporował ten ustaw Cyryla Metoda i powiedzieli na jednej wizycie, że Tatry nie dzielą Polaków a Słowaków, ale wspólnie dźwigają Bogu. Tak to było piękne takie przyrównanie.
No tak, że to taka bezpieczna granica, najbardziej strzeżona, ale bezpieczna, że tu się wojen nie prowadziło dużych.
Tak, także tak, a historia to są nasze korzenie. Jakie korzenie się odpilo, albo strom od korzenie nie będzie rosł, to wszystko będzie do skazy. Także było to takie piękne, no a dufam, że z tego piękne uda się dostanie do budowcy.
Słowacy byli nam bardzo wdzięczni i ta wdzięczność pozostała.
Spotykaliście się potem z tymi, którzy
oczywiście były spotkania. Były spotkania na Grzesiu, ale i nie tylko.
Indywidualnie przyjeżdżali do mnie.
Późniejsza kulminacja była związana z wizytą Jana Pawła II na Słowacji i właśnie w Lewoczy, na Mariańskiej Górze. Odbyło się to spotkanie i po tej pielgrzymce myśmy się jakby zobligowali do tego, że będziemy pielgrzymować z Zakopanego na Mariańską Chorę. I proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj to się odbywa. Na początku były trzy pierwsze pielgrzymki były. Pierwsza była w intencji przyjazdu Jana Pawła II do Zakopanego, a następne były już dziękczynne. I tak do dzisiaj się odbywa, tylko teraz jeździmy samochodami bądź autobusami.
A to miejsce to jest szczególne miejsce właśnie dla Słowaków kultu, prawda?
Oczywiście, tak. To jest miejsce.
Taka Częstochowa nasza.
No taka mała Częstochowa, powiedzmy. Bardzo ładne miejsce i te więzi jakby się tak coraz bardziej zacieśniały i zacieśniają. Można powiedzieć, że te stosunki są takie, bym powiedział, przyjacielskie, czego nie było. Władze słowackie bardzo dużo i usilnie pracowały nad tym, żeby skłócić nas, Polaków i nawet
co częściowo się niestety udawało. I też udaje się czasem do dzisiaj.
W niektórych gremiach tak, natomiast muszę powiedzieć, ja mam sporo kontaktów ze Słowakami na niwie zawodowej, że to jednak już jest znaczny przełom. To trudno i powoli następowało, natomiast było. I tutaj ta kwestia wiary. Słowacy są katolikami w większości. Te relacje między Kościołem polskim i słowackim są na bardzo dobrym poziomie. Chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę do rozwałki komunizmu. No każdy miał tam swoje różne powody, ja też miałem swoje tam powody rodzinne. No brat mojej mamy był szczególnie prześladowany po wojnie, bo był komendantem AK w Łodzi i go zamknęli dopiero po 56. Wypuścili, no i rodzina była pod specjalnym, że tak powiem, nadzorem. Stąd, kiedy się coś takiego pojawiło, no to rzecz
dlaczego
naturalna.
Dlaczego nie?
No rzecz naturalna było, że trzeba było się zaangażować.
Kiedy tak naprawdę się zainteresowaliście tą skalą całego zjawiska? Bo jak to nosiliście, to chyba nie wiedzieliście o tym, że tyle grup jest, tyle osób zaangażowanych. No to przecież ten szlak był od Szczecina po Tatry.
Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem.
Nie wiedziałem o nikim.
A potem? Bo potem jakaś świadomość?
To już tak zwanej po 89 roku.
I co, byliście zdziwieni, że nie byliście sami wtedy?
Znaczy domyślaliśmy się, że jest wiele grup w różnych miejscach, może się coś takiego odbywać. No bo prawda jest taka, że nasz Jan Paweł II chciał tej pomocy.
W następnym odcinku Tatry, Wiktorówki.
Jesteśmy w miejscu szczególnym. Ile tutaj jest? 1200 będzie?
1024 metry nad poziomem morza.
w Wysokich Tatrach, w Reglu Wysokich Tatr, na Wiktorówkach, Kaplicę Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Miejsce zupełnie szczególne, ukochane przez wielu Polaków, niepowtarzalne, wpisane w Tatry, wpisane w historię regionu, wpisane także w historię Polski. Tutaj składali przysięgę partyzanci, tutaj były różne inne wydarzenia, które do dzisiaj nie do końca zostały ujawnione, ale między innymi tutaj było centrum, które panowało nad przerzucaniem literatury religijnej na Słowację.
Czyli tutaj ta idea się urodziła, tak?
Ojciec Józef Węgrzyniak, jego imię zakonne Leonard, był pierwszym zakonnikiem, który tu przebywał na stałe, bo duszpasterstwo tatrzańskie utworzył tu biskup Karol Wojtyła jeszcze w 1958 roku.
To może przejdźmy dalej. Tak.
Była pierwsza tablica tu na Wiktorówkach, to jest ta idea cmentarza, takiego cmentarza zasłużonych.
A jak nie są, to im powiecie, jak przyjdą. Powiecie, żeśmy tutaj o nich pamiętali i wspominali i za nich się szczególnie modlili, bo są nam drodzy.
Solidarność na szlaku. Była to druga część cyklu dokumentalnego Kurierzy Cezarego Galka. Realizacja i muzyka z wykorzystaniem nagrań archiwalnych udostępnionych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury. Autor. Radio Zachód, październik 2019. Ciąg dalszy nastąpi.